7, nawet prawie 8 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest takie określenie w języku polskim, które nie brzmi podobno najlepiej. Mówi się świeżo oderwany od pługa, że ktoś jest, prawda? A tu, jeżeli chcemy powiedzieć świeżo, na przykład oderwana od taszki ogrodowej, to w naszym rozumieniu jest to pozytywny jak najbardziej wydźwięk.
Tak, jak najbardziej.
Taczkę sobie kupiłem ogrodową, taką głęboką, taką taczkę kosz na kołach dużych.
A to zazdroszczę tego. To już mówiliśmy chyba o tym, prawda, że ja muszę tutaj, ja już zapomniałam, dobrze, ja muszę sobie zapisać, gdzie to można kupić, bo taka taczka się przyda również i u nas. My mamy dużo normalnych taczek, że tak powiem.
60 litrów.
Ale bardzo ważne jest, żeby mieć właśnie sprzęt. Także gratulacje.
Zainwestowałem, tak? Zobaczymy, czy inwestycja opłaci.
I plastikowa ona jest ta taczka.
Plastikowa na dużych kołach. Z wygodną
dlatego,
rączką.
Bo jednak do ogrodu ta taczka plastikowa jest bardziej praktyczna niż taczka metalowa, ze względu na to, że porządni ogrodnicy czasami w tej taczce powinni przywozić gnojówkę, obornik, kompost, a to wszystko to jest taka troszeczkę mokra, że tak powiem, masa, więc wtedy
dobrze, że nie
ta
mokra robota,
może...
bo tutaj mogliby zastrzyc uszami przedstawiciele służb i prokuratury.
Nie wiem.
Mówią,
więc...
zachęcają do mokrej roboty.
Nie, to jest tylko, to jest, już nie powiem, jaka to jest robota z obornikiem. Ale generalnie faktycznie z doświadczenia wiem, że takie taczki metalowe potrafią po prostu w pewnym momencie zerdzewieć i no już są do wyrzucenia. Dlatego jednak do ogrodu starajmy się te taczki plastikowe. Ja na przykład jak mieszkałam w Anglii, to kupowałam taczki dla po prostu dla koniarzy, dla tych ludzi, co pracują w stajniach, wywożą obornik ze stajni. No i perfekt, tak? Obornik się też również wozi po ogrodzie. Poza tym taka taczka jest o wiele lżejsza. I w ogóle, jeżeli chodzi o temat taczek, to można mówić o tym i mówić.
Bo ja póki czysta, to można i dziecko wozić po ogródku.
Można. Ja ostatnio widziałam, jechałam samochodem gdzieś wzdłuż drogi i bardzo taki słodki widoczek, bo szła pani z taczką. W taczce miała worek podłoża, gdzieś tam szła z jakiegoś sklepu czy skądś i na tym worku podłoża jeszcze leżało dziecko, także mi się to bardzo
podobało. To nie była taczka jednokołowa, chyba że pani była zawodowa.
Powiem szczerze, że właśnie z tym jeżdżeniem w taczkach to nie jest taka prosta sprawa, bo jak byłam jeszcze studentką, to często żeśmy sobie takie zabawy sprawiali, że żeśmy się w taczkach wozili.
Jednokołowych, bo wtedy innych nie było, o ile
pamiętam. Tak, i to jest naprawdę straszne, bo to jest, no, ten, kto, ta osoba, co siedzi w środku, to może się nieźle przestraszyć. To trzeba zaufać temu swojemu kierowcy. Nie polecam. Ale tak, jeżeli chodzi o taczki, to tak na poważnie już, to jest ciekawa sprawa, dlatego, bo im dłużej pracujemy w ogrodzie, to też stajemy się takim ekspertem, jeżeli chodzi o narzędzia. Co lepsze jest, co gorsze, co szybciej się psuje. Jeżeli chodzi o taczki, to tak jak pan mówi, może jeżeli te mniejsze taczki, nie te takie wielkie, które teraz pan kupił, ta 60-litrowa, bo ta jest pewnie dwukołowa, no bo inaczej to raczej
oczywiście
nie dało rady. Może nawet i cztero czasami, ale chyba nie ta dwukołowa. Ale nawet te taczki normalne wielkości, też warto, żeby były może nie dwukołowe, ale z przodu, żeby było takie kolanko. Bo często w Polsce tak jest, że właśnie nie ma takiego pomocnika, że jak na przykład chce się coś wyrzucić z taczki do przodu, no to jesteśmy na kole i nie możemy za bardzo nią manewrować, bo po prostu jedziemy do przodu cały czas, tak? Żeby było takie, że kolanko, które po prostu przejmuje, że tak powiem, tą rolę od koła, się staje na tym. Nie wiem troszkę, szczerze mówiąc, jak to wytłumaczyć bardziej dokładnie, ale chyba każdy, kto coś wyrzucał z kiedykolwiek staczki do przodu, przed siebie, wie o co chodzi, tak? Żeby właśnie na to zwracać uwagę, jak się kupuje taczkę.
To kiedyś wiedzieli związkowcy, bo oni wywozili na taczkach niechcianych dyrektorów, to wiedzieli, jak wyrzucić potem z
taczki. No i pewnie nieraz mieli problem, bo wzięli złą taczkę i potem nie mogli wyrzucić tego.
Lepsza
kogoś.
Zła taczka niż zły dyrektor, swoją drogą.
Jedno i drugie nie za dobre. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o taczki, to tak. Ja tutaj się troszkę tak śmiałam też, jak pan Tomasz czytał pogodę, że wszystko czeka, żeby wybuchnąć. Dla mnie to już wszystko wybuchło, szczerze mówiąc. Jak ja dzisiaj
oj, tam
jechałam,
na Kaszubach to mieliście, bo ja byłem w sobotę w Sulęczy, nie widziałem, co się dzieje, po prostu, że ten deszcz powodował, że listki z szybkością światła, jak na filmach takich
przyspieszonych. Deszcz, ale też taka ciepła pogoda. To jest po prostu niesamowite, bo zmieniło się...
22 stopnie.
Tak, przecież już teraz nie pamiętamy, bo na szczęście to było... No, to nie było tak strasznie dawno, ale ludzie jakoś tak zapominają takie straszne czasy, ale jeszcze 2 tygodnie temu było naprawdę chłodno. I teraz nagle zrobiło się bardzo, bardzo, bardzo ciepło, przyjemnie. Ja nie narzekam, naprawdę fajna wiosna, a właściwie już można powiedzieć i lato. Niektóre osoby
ale
mówią,
mogę
że
mogę podesłać
znowu
zdjęcia z 10 maja ubiegłego roku, wszystko
no
pod
jeszcze,
śniegiem,
ale to jeszcze
mam.
Wszystko przed nami. Pamiętam, że to jeszcze akurat wszystko przed nami, bo ja tak nie wierzę, żeby było pięknie i bez przymrozków do 15 maja. Niemniej jednak faktycznie według mnie ta przyroda już niesamowicie wybuchła. Już nie mówi o ogrodzie. Codziennie coś się nowego, coś się zmienia, coś się zazielenia, coś po prostu dostaje większej objętości. Wygląda naprawdę fantastycznie. Ale też jest bardzo dużo roślin, na które może nie zwracamy uwagi tak na co dzień. A bardzo, bardzo chciałam Państwa zachęcić, żeby zwracać uwagę na dzikie rośliny. Bo teraz jest właśnie czas na bardzo dużo pięknych, dzikich roślin
czwarty
kwitnących.
Czwarty dzień pokrzywy.
No właśnie, pokrzywki teraz...
brzozy.
I teraz, ale co, no niestety u nas brzoza już chyba przestała się nadawać.
Moja się nadaje.
Jeszcze się nadaje?
Bardzo ochoczo dzieli się tym, co ma najsmaczniejsze
tak, w środku. No to może jakieś mam kurcze brzozy niegrzeczne u siebie. W każdym razie, a pokrzywę to, co pan z tą pokrzywą dokładnie robi?
Zjadam, ale to znaczy ja ją w tej chwili duszę na masełku z czosnkiem i cytryną, i solą tylko.
I z cytryną.
I to mi wystarczy. Troszeczkę cytryny tak, żeby lekko... bo ja ją króciutko duszę, żeby nie straciła.
I to tak do obiadku, czy tak samo ze sobą?
Tak jako jarzynka, albo jako baza do jajecznicy, tak jak szpinak po prostu się na przykład. Można sobie wbić jajko do tego... Ale można też zupę zrobić wspaniałą pokrzywą. W zeszłym roku robiłem cały czas zupę kremy z pokrzyw.
Kremy.
Młodziutkie z pokrzywki pyszności.
Dlatego pan tak dobrze wygląda, panie Tomaszu.
Tak.
W każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o tej pokrzywie myślałam, jak dzisiaj jechałam do państwa tutaj.
No
do...
i ukopałem korzenia mniszka i ususzyłem. Bo tak akurat mi się wykopał ładnie, bo myślałem po raz pierwszy.
A poza tym te wszystkie takie młode korzonki, młode listki, czy to jest mniszek, czy to jest pokrzywa, to oczywiście są najbardziej wartościowe, tak?
Podagrycznik też możemy zjeść, krwawnik młody, pyszny do sałatek,
większe rzeczy, naprawdę większe rzeczy możemy zjeść tutaj zresztą.
A z perzu zrobić perzówkę. A przecież perzu, kto nie ma perzu w ogrodzie, to ja się nie podzielę.
Albo podagrycznika. Ale teraz jeszcze taki jest czas, że te pokrzywy mają małe listki, one dopiero co wychodzą z ziemi i teraz, tak jak pan mówi, są najfajniejsze, najsmaczniejsze.
Potem same szczyty ścinam, takie mniej więcej 15-20
centymetrów. Tak, takie delikatne kawałeczki, tylko nie te zdrewniałe. Ale póki one wyrosną, te pokrzywy, to teraz jest czas na takie małe, no powiedzmy takie... rośliny, które może w ogóle nawet nie wiemy o tym, że one istnieją. To są takie... jakieś, powiedzmy, dzisiaj jak jechałam tutaj do państwa, to widziałam, były nawet fiołki, błękitne fiołki z jednej strony, w rowie, tak? To jest w takim rowie przy drodze były z jednej strony właśnie te błękitne fiołki, z drugiej, z lewej strony rosła jasnota purpurowa, też teraz pięknie rośnie, nawet wczoraj w Gdańsku na placu rybaka widziałam po prostu tak w takiej dzikiej trawie rosły sobie też te jasnoty. To tak pięknie wygląda. Naprawdę to jest tak intensywny kolor. Oczywiście zawilce teraz w drodze pomiędzy Wieżycą a Żukowem. Są tak przy drogach właśnie w tych takich na skarpach pomiędzy lasem a drogą. Są tak pięknie duże teraz już połacia kwitnące zawilca i przylaszczki. Także błękitno i biało. I jeszcze kwitnie jedna cudna roślinka. I
ale przypominamy smakoszom, że niektóre z tych roślin, które w nas wypadły, są pod całkowitą ochroną i nie możemy ich jeść.
Tak, trzeba uważać. Ja tutaj tak państwu tylko zwracam uwagę, że takie rzeczy w ogóle istnieją, że warto po prostu na nie patrzeć, jak się stoi w korku, bo ja dzisiaj stałam w korku, także też dlatego tak to wszystko ładnie zaobserwowałam sobie spokojnie.
A jak ktoś pójdzie na targowisko, to z kolei polecam, bo potem się pojawiają często pytania. Czosnek niedźwiedzi, sadzonki eleganckie po 5 zł można kupić.
Już są?
Na stanowiskach tych ogrodniczych widziałem na przyłożu, na zielonym rynku.
Bo to jest jeszcze dosyć wcześnie. On tak naprawdę ten czosnek niedźwiedzi w maju dopiero zaczyna, że tak powiem, rosnąć. Tak, jeżeli macie państwo u siebie w ogrodzie jakieś takie miejsce troszeczkę mokre i zacienione, no to dla tego czosnku niedźwiedziego to będzie fantastyczne miejsce. Jeżeli to jest suche i jeżeli to jest na słońcu, to czosnek niedźwiedzi nie będzie chciał rosnąć.
Ja mam takie miejsce i co i to będzie, jeszcze nie wiem, bo właśnie się chciałem konsultację tutaj.
No przede wszystkim musi być zacienione miejsce, na pewno, to już na 1000 000 %, to w ogóle nie ma o czym mówić. No i raczej takie, no u mnie to rośnie wzdłuż strumyka.
Czyli wilgotne,
strumyka.
Żeby było.
Tak, i wtedy, jeżeli ten czosnek jest szczęśliwy w jakimś tam miejscu, w którym państwo go posadzicie, to on się tak fantastycznie potem rozsiewa. Jedyne to, co oczywiście, może to nie jest takie wspaniałe, jeżeli chodzi o czosnek niedźwiedzi, no ale nie można mieć wszystkiego. On jest tak naprawdę do użytku maj, czerwiec, powiedzmy, tak? Może koniec kwietnia, zależy jakieś ciepło. Wtedy, kiedy on ma te swoje listki zielone, potem oczywiście za listkami przychodzą białe, śliczne kwiatostany, które są bardzo pachnące, właśnie tak pachną czosnkiem. Z niedźwiedziem, nie wiem, to chyba raczej nie ma za wiele wspólnego. Właśnie tak jak się mówi w Polsce, często było coś nazwane coś niedźwiedzim, albo wilczym, albo
wilczy
ptasim.
Apetyt, albo wilczy
dokładnie.
Oczy, już nie będę rzucał nazwiskami, ale niedźwiedzia przysługa się mówi.
No, ale również na różne, na zielsko, no,
niedźwiadka
powiem,
zrobić, czyli też zrobić misia, czyli tak przytulić.
Tak, ale to już troszeczkę co innego. A nazwy roślin też są często właśnie po prostu, no nie ma to raczej nic wspólnego z niedźwiedziem. To nie to, że tam gdzie są niedźwiedzie, czy niedźwiedzie lubią jeść.
Wawrzynek wilczołyko na przykład.
No tak, wilczołyko, dokładnie. No piękna roślina, którą niestety ma...
Trująca.
No ma niestety bardzo złe PR w związku z tym, że jest trująca, jak najbardziej jest trująca, ale jeszcze tu bardziej trujące są ziemniaki na przykład. A w każdym domu znajdziemy ziemniaki w kuchni i jakoś nie umieramy masowo od zatrucia się ziemniakami. Także z tym truciem roślinami to też trzeba bardzo uważać. Kto ma wielkie oczy, strach ma wielkie oczy.
Strach ma wielkie oczy. Tak. Prawdopodobnie przylaszczka już nie jest pod ochroną. Ktoś się zareagował SMS-em, bo ja właśnie przylaszczkę miałem na myśli. To trzeba rzeczywiście sprawdzić, bo na przykład te rośliny chronione bodaj w 2012 roku była troszeczkę znowelizowano parę rzeczy i te, które były chronione, przestały być chronione albo zostały chronione na przykład w stanie wolnym nie wolno, ale jeżeli mam w swoim prywatnym ogrodzie własnym, to na swoim terenie mogę.
No jak najbardziej, bo przylaszczkę można kupować w szkółkach, w dobrych szkółkach ogrodniczych i sadzić. I ja tak zrobiłam u siebie w ogrodzie leśnym i bardzo Państwu polecam, jeżeli macie Państwo stanowiska właśnie takie, jak przylaszczka lubi, to widać, jak się właśnie jedzie samochodem. Ona lubi takie półcieniste, lekko cieniste lasy. I spokojnie tam kwitnie właśnie teraz w kwietniu przepięknymi, błękitnymi kwiatami. I ona jak będzie szczęśliwa, to też będzie się fantastycznie rozsiewać, rozrastać i będzie Państwu naprawdę służyć na właśnie takich wczesnych miesiącach.
Przylaszczki, konwalie i wiosnki nie są już kwiatami chronionymi. Mhm. To jest to rozporządzenie z 10 grudnia 2014 roku. Co nie znaczy, że podlegam jakimkolwiek, tak powiem, dewastacji.
To znaczy,
dalej
w ogóle nic nie podlega dewastacji. Jeżeli, ja tak zawsze Państwa uprzedzam, że jeżeli będziemy cokolwiek zbierać w warunkach naturalnych, gdzieś tam w lesie, czy w jakichś przydrożach, czy na polanach, to zawsze bierzemy maciupeńko, a całą resztę zostawiamy dla natury, tak? Bo nie można tak zabierać komuś czegoś.
Jak Indianin nad Amazonką. Tyle ryby, żeby zjeść,
obiadek, tak było,
podzielić się z bliźnimi, a reszta niech sobie pływa.
No, mam nadzieję, że tak jest. Ale też jest taka ciekawa jeszcze sprawa, jeżeli chodzi o te przydroża, jeżeli chodzi o takie granice pomiędzy jednym a drugim.
Czyli to, co niektórym służy do wysypywania śmieci, bo...
Co niektórym służy do wysypywania śmieci...
Widziałem znowu niestety takie obrazki.
Też u nas też niestety jest...
Biorąc taka szuby też widziałem właśnie.
To nas są strasznie rozwalane śmieci pomiędzy Zgorzałem, a właśnie Gołubiem przez tą drogę, tak przez Uniradzę.
Nawet między Kokoszkami a Żukowem też widziałem, że
na pewno. Ale jeszcze większą zbrodnią niż wyrzucanie śmieci jest opryskiwanie takich pasów pomiędzy polem a drogą przez rolników. Może przy takich dużych drogach, jak taka droga pomiędzy Żukowem a Gdańskiem, przez Kokoszki, tam one nie są pryskane, one są faktycznie przycinane wykaszarkami przez pracowników służb drogowych, ale już takie mniejsze drogi, gdzie tego nikt nie monitoruje, to pomiędzy, niestety czasami jest taki wąski pas właśnie pomiędzy polem rolnika, a pomiędzy szosą czy tam drogą. I niestety rolnik czasami tak łatwo jest, prawda, rozłożyć te swoje opryskiwacze jeszcze troszkę dalej i opryskać jeszcze kawałeczek. A dla natury to jest naprawdę zbrodnia, dlatego, bo właśnie te miejsca, które są pomiędzy jakimiś dwoma różnymi, powiedzmy, terenem, takim, jakim jest pole czy łąka, a drogą, albo pomiędzy stawem a polem. Granice, tak? Takie miejsca, gdzie jest troszkę tego, troszkę tamtego. Są najbardziej bogate, jeżeli chodzi o bioróżnorodność, jeżeli chodzi o naturę. To jest niesamowity ekosystem, dlatego naprawdę jak najmniej ingerujmy w takie miejsca, które są granicą jednego i drugiego. I też co, oczywiście jaki wniosek z tego można wysnuć, to jest to, że jeżeli chcemy mieć ogród jak najbardziej przyjazny naturze, jak najbardziej ekologiczny, to stwórzmy w swoim ogrodzie jak najwięcej właśnie takich granic. Czyli musi być dużo różnych elementów ogrodu i woda, i trawa dłuższa, niekoszona, i trawa krótsza, koszona.
I korytarzyk dla jeży.
I również, tak,
pamiętam. I uwaga na jeże, i uwaga na żaby, bo niestety widziałem masakrę przed kartuzami w nocy, wracając z Sulęczyna. No tam jest takie jeziorko i te żaby wędrują. Są sytuacje, w których tego się nie da uniknąć, ale są sytuacje, w których to można uniknąć, więc proszę, apel do kierowców, żeby naprawdę patrzeć.
Szczególnie jeżeli zaczyna się padać deszcz, robi się troszkę mokro, to wszystkie żaby wychodzą.
Jeże też niestety
ropuchy.
Już się pojawiają w postaci rozpłaszczonej na drogach.
No niestety, to po prostu niestety jest za szybka jazda, mi się wydaje, bo tak samo dużo zawsze jest kotów rozpłaszczonych na drogach. To jest, ja rozumiem, że koty mogą wyskoczyć ni stąd, nie zowąd, ale...
Ale czasami wystarczy dotknąć hamulca i już zwierzę przeżyje Ach, nie ciągnijmy tego ponurego wątku, pani Katarzyno, bo się ucieszyliśmy na początku, że taka piękna wiosna, już tyle pięknych pytań się pojawia.
Tak, już teraz ja widziałam, że zaraz będzie wszystko kwitło, te drzewka, szczególnie mirabelki, szczególnie śliwy różne ozdobne, śliwa wiśniowa, już mają takie pąki, że już widać właściwie kolor, że to już
ja
zaraz otworzy
widzę
się.
Kwitnące forsycje,
magnolie już pięknie kwitną. Także
to gdzie? Chyba w Londynie.
Nie, tutaj teraz jechałam po Sobieskiego. Dobrze, mówię Sobieskiego, prawda? I jest w jednym z ogródków, to może jest Schuberta jeszcze, w jednym z ogródków piękna magnolia kwitnąca, naprawdę rzuca się w oczy, bo ona wygląda tak niesamowicie, jak gdybyśmy na jakieś martwe drzewo bez liści poprzyklejali jakieś sztuczne kwiatki. Dlatego, bo magnolia oczywiście i właściwie większość teraz krzewów, które kwitnie wcześniej, tak jak pan wspomniał, forsycja, czy te wszystkie ozdobne śliwy, o których ja mówiłam, one będą kwitły zanim rozpuszczą się listki. Także to wygląda niesamowicie, trochę zwariowanie, trochę nienaturalnie, dlatego tak kochamy magnolię, dlatego tak mocno zwracamy uwagę na te wcześnie kwitnące krzewy i drzewa, które niestety potem może tak bardzo ciekawe nie są przez resztę sezonu, ale teraz właśnie potrzebujemy tych kwiatów i teraz one nam to dają. Także jeżeli będziecie Państwo jechali po Sobieskiego do góry, a potem przez Schuberta, to po prawej stronie zobaczycie właśnie tak wylewającą się za płot pięknie kwitnącą magnolię, stelatę, tą gwieździstą. Ona jest pierwsza, ona zawsze kwitnie na początku. Magnolia stelata może być biała, może być różowa. Zresztą wczoraj w Sopocie, przy hali stulecia Sopotu, widziałam, tam też były sprzedaże roślinki, bo tam była wczoraj impreza dla seniorów, prawda?
Targi seniora sopockie, 8 chyba.
Tak jest. I tam właśnie jedna roślina, która pośród tych wszystkich iglaków rzucała się w oczy, bo reszta to były oczywiście iglaki, tradycyjnie jak to u nas, to była piękna magnolia, też gwieździsta.
Pani Katarzyna pisze tak, znaczy nie pani Katarzyna Bellingham, tylko pani Katarzyna z Tczewa, jak rozumiem. Dzień dobry, kiedy w Tczewie pojawiają się białe kwiatki na krzewach, nad krzewami i drzewach pogoda się psuje, robi się zimno, dzisiaj pada deszcz i się ochłodziło, reguła potwierdza się.
No ciekawostka, no możliwe to tak.
Myśli
jest.
Pani, że to przez te kwiatki.
Tak, jest nie wiadomo już teraz, prawda? Szczerze mówiąc, to ja się bardzo cieszę, że się troszeczkę, może nie o to, że się ochłodziło, bo to wcale nie jest przyjemne, ale to, że pada, to jest dla mnie ogromne szczęście, dlatego, bo u nas już naprawdę zaczęło się robić sucho, we wszystkich ogrodach tutaj na Pomorzu zaczęło się robić sucho. Wprawdzie w sobotę troszeczkę popadało, oczywiście myśmy się wybrali na rodzinny spacer do Wdzyc i tam też nas przegoniła pogoda, bo tam padało. Też się robi pięknie we Wdzycach. Też polecam Państwu spacery teraz mamy weekendy, że tak powiem, wolne, coraz szczególnie w tym miesiącu od innych rzeczy, więc można się wybrać. Wprawdzie skansen we Wdzycach będzie tak naprawdę otwarty dopiero w maju, ale teraz też można chodzić, tylko że nie wszystkie tam te domki są pootwierane, ale jest naprawdę przepięknie. No i cieszymy się z tego deszczu teraz spokojnie. Ja dzisiaj tak jestem w radiu, nic nie mogę zrobić w ogrodzie. Tak według mojej prognozy pogody, mojej farmerskiej prognozy pogody ma padać aż do jutra raniutka, wcześniej rano o 4:00 jeszcze będzie padało. Także no po prostu perfekt. Może Państwo też na przykład reperowali swoje trawniki, bo to...
Reperowali, bo nawet w tej sprawie Państwo do nas już SMS-ują
no
swoje reperowania trawników.
I teraz dlatego jest to tak wspaniałe, że...
Witam z pochmurnych Kaszub. W sobotę robiliśmy wertykulację trawnika. Zebrałam do worków sporo filcu z mchem. Jak to wykorzystać? Czy po wysuszeniu można ściółkować rabaty? A czym najlepiej ściółkować posiane warzywa? Pozdrawiam Beata, tu lekka mrzawka, niech lubi.
Ja bym to dała do kompostu, dodała do kompostownika. Raczej tego nie suszyć, bo jak to będzie suche i potem Państwo tym będziecie ściółkować, to Wam przy każdym pierwszym lepszym wiaterku to gdzieś tam zwieje, bo to jest jednak bardzo lekki materiał. Także pewnie lepiej by było to dodać do kompostu, żeby to się ze wszystkim razem rozłożyło. No, mam nadzieję, że będzie u was też padało, bo u nas, tak jak mówię, na wzgorzałem, a jak w Żukowie, przed Żukowem, jak lało, to po prostu wycieraczki nie wyrabiały. A jakie tam jeszcze było pytanie w tym?
O wykorzystanie tego, to już wiemy, że do ściółkowania i coś najlepsze do ściółkowania warzyw.
Do ściółkowania warzyw, no to zależy jakie warzywa. Jeżeli ma, przede wszystkim, jeżeli będzie pani wysiewała warzywa do ogrodu.
Posiane warzywa.
Posiane, no to ja bym nie ściółkowała tego, tak szczerze mówiąc, niczym, dlatego, bo sadzonki są, siewki są malutkie, prawda?
Lepiej dajmy tam, im szansę na kontakt
oczywiście,
ze światłem.
Tak, ale jeżeli będą już duże, jeżeli na przykład są to rabaty, czy zagony, na których będą rośliny kapustne, które będą siedziały, że tak powiem, na tym zagonie przez bardzo długi sezon, czy to będą dynie, które się oczywiście na razie jeszcze nie wysadza, bo jeszcze jest za wcześnie, czy takie warzywa, które będą długo, 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 przez długie miesiące rosły i dojrzewały na zagonach, no to wtedy można jak najbardziej je wyściółkować, a wtedy to już właściwie wszystko jedno czym. My używamy w swoim ogrodzie dużo przeróżnych ściółek, na przykład ściółka z agrowłókniny nie jest za piękna, ale bardzo dobrze zdaje egzamin, dlatego, no bo oszczędza pracę w ogrodzie. Ogród warzywny musi być praktyczny, niekoniecznie może piękny, bo może w jakimś tam, w jakiejś części ozdobnej to agrowłókninę to nie należy w ogóle stosować, bo po prostu ją widać, szczególnie na niektórych skarpach, kiedy używa się tylko agrowłókniny, przez agrowłókninę posadzi się rośliny i potem ja obserwuję taki ogród niedaleko tam mnie, jak się jedzie pomiędzy Maksem a sznurkami, czy pomiędzy sznurkami a chmielonkiem, obserwuję taki ogród już od 7 lat, który został wyściółkowany właśnie agrowłókniną i nadal ona jest tak widoczna, w życiu tego żadne krzewy nie zarosną. To jest, strasznie to wygląda, szczerze mówiąc, współczuję tym właścicielom ogrodu, bo to jest bardzo brzydkie, ale w ogrodzie warzywnym, tam gdzie po prostu praktyka się liczy, jak najbardziej można ściółkować na przykład agrowłókniną. My mamy agrowłókniną wyściółkowane niektóre rabaty wzniesione, na których mamy z truskawki, albo zagony w ogrodzie warzywnym, gdzie będziemy uprawiać cukinie i dynie. A tak to właściwie wszystkim innym, tylko żeby to było drobne.
No to za chwil kilka więcej informacji, nie tylko o ściółkowaniu. Katarzyna Bellingham w Radiu Gdańsk. Pojawiają się pytania i ono się pojawiło już w ubiegłym tygodniu o cytryńca pytanie. Gdzież ono się schowało? Bo na razie wyskoczyło, że pięknie wystrzelił jeden krzak derenia jadalnego, cały w kwiatach. Pozdrawiam Was, a szczególnie panią Kasię, SMS-uje SMG. Pan Michał pisze, posadziłem arbuzy w domu około 20 marca. Rozsada wyrosła na około 5 cm i zaczyna mizernieć i więdnąć. Za ciepło jej w domu? Pyta pan Michał. 20 marca, czyli 3 tygodnie.
I co to jest, czego to jest rozsada?
Arbuzy. Wyrosło na 5 cm i mizernie je i więdnie.
No to może być coś związanego z podłożem, bo nie powinno być nic nie tak z nim. Przecież one teraz, jak są cały czas w ciepełku, bo zazwyczaj oczywiście muszą być, szczerze mówiąc jest wcześnie, no my jeszcze nie wysialiśmy ani arbuzów, ani melonów, ani dyń, ani cukiń. Jeszcze tego towarzystwa żeśmy nie wysiali, bo to oczywiście do ogrodu może iść dopiero, no tak po 20 maja bym powiedziała, bo jeszcze musimy te 5 dni sobie jeszcze dać na wszelki wypadek, żeby nic się nie działo, bo one są naprawdę bardzo ciepłolubne. Ale żeby tak marniały, to może być albo za suche powietrze, albo za ciężkie podłoże, może przelane troszeczkę. No musimy niestety zwrócić na to uwagę. Musi być też troszkę słoneczka, chociaż teraz było akurat dużo słońca, prawda? Więc na pewno ma pan to na parapecie dobrze nasłonecznionym. Trzeba zajrzeć do tej ziemi, czy tam zajrzeć, co się dzieje z korzonkiem, bo jeżeli roślina marnieje na górze, to znaczy, że może coś się dzieje z korzonkiem od dołu.
Czy zeszłoroczne pelargonie można już wystawić na balkon i jak je przecinać, jak o nie dbać, pisze pani Barbara i pyta.
Pani Barbaro, można wystawić na balkon, ale trzeba chować w nocy, jeżeli przyjdą przymrozki. Teraz akurat jest bardzo ciepło w nocy, wczoraj w nocy było chyba 17 stopni, bo akurat późno jechałam. Także spokojnie, jeżeli nie ma przymrozków, jeżeli nie ma takiego naprawdę takich niskich temperatur, to można je trzymać na balkonie. Z tym, że pamiętajmy, że jeżeli teraz wystawimy te pelargonie na dwór i nagle przyjdzie nawet jakieś 2 stopnie czy 3 stopnie, które niby może im nic nie zaszkodzić, no to one, jeżeli będą nagle w takiej zimnej temperaturze, to one na pewno będą miały jakiś stres. Więc potem to może się skończyć tym, że im żółkną liście, opadają, nie kwitną przez jakiś czas. Także proszę, jeżeli będziemy wystawiać teraz już pelargonie na balkon, to pamiętać, że jednak jak będą chłodne noce, 5-6 stopni, to warto je chować cały czas jednak do domu, do mieszkania. A co z nimi robić? Należy na pewno przyciąć wszystkie martwe, suche, niepotrzebne części tej pelargonii i teraz zacząć podlewać z nawozem. Może na początek nawóz albo uniwersalny, albo z większą zawartością azotu. I w momencie, jak zauważy pani, że one mają jakieś tam już kwiatki, zaczynają wychodzić, jeszcze nie kwitną, ale jakieś są pączki, że tak powiem, kwiatostany się zawiązują, to wtedy warto się przestawić albo na nawóz do roślin kwitnących, więc wtedy to będzie nawóz z dużą zawartością potasu, albo też uniwersalny. Uniwersalny nawóz zawsze jest bezpieczny, bo tam jednak tego wszystkiego jest, że tak powiem, w takich samych ilościach, tak? To jest zbalansowany ten NPK, czyli nawóz, czyli azot, potas i fosfor. Więc wtedy też warto jednak, ja myślę, sięgać po ten nawóz z hodowli dżownic, bo on też jest zbalansowany i całkowicie bezpieczny. I takim nawozem raz w tygodniu podlewać rośliny, no jeżeli są na balkonie, to one może będą potrzebowały podlewania teraz częściej, dlatego, bo jest wiecznie, jeżeli będzie ciepło, jak najbardziej, bo jeżeli będziemy je podlewać, to je pobudzimy do życia i do takich normalnych jakichś funkcji, ale nie zapomnijmy właśnie o tym, żeby je podkarmiać raz w tygodniu. I dobrze by było może, gdyby teraz już je posadzić, gdyby pani, no nie wiem, czy pani ma je w jakichś skrzynkach czy w donicach, nie wystawiać w tym, co było w zeszłym roku, ale przesadzić je do nowego podłoża, bo jednak w tych doniczkach, w skrzyniach, tam jest mało podłoża, więc ono szybko szybko traci swoje zasoby pokarmowe, roślina szybko to wyciąga. Już troszeczkę, że tak powiem, już nie jest takie dobre jak nowe. Także warto by było ją przesadzić do czegoś, do nowego podłoża.
Pani Joanna ma bardziej chyba dendrologiczny problem. Dzień dobry, w moim ogrodzie tuż przy płocie sąsiada rośnie piękna sosna. Sąsiad chce kopać tuż za płotem 3-metrowy rów. Czy korzenie mojej sosny będą bezpieczne? Czy przycięcie korony sosny o tej porze roku jej nie zaszkodzi? Niestety mocno wchodzi na posesję sąsiada i muszę ją przyciąć.
No to niech pani ją przycina, to nie ma o czym mówić. No teraz jest, jeszcze jest, no może nie za późno, powiedzmy do końca kwietnia, jeszcze mówi się, że te rośliny są w takim stanie spoczynku. Niemniej jednak jest to roślina iglasta, więc ona nigdy nie jest w takim stanie spoczynku jak rośliny iglaste, ale lepiej zrobić to wcześniej niż później, jak trzeba, to trzeba. A jeżeli chodzi o rów 3-metrowy, zaraz no, w tą odległości powiedzmy metra od pnia sosny, jeżeli ona jest duża, no to też zależy, jaki duży ten rów będzie, czy to będzie wszystko wzdłuż całego tego płotu, no wydaje mi się, że to będzie problem. To będzie problem, ale szczególnie tego sąsiada, bo ta sosna na niego może runąć, jak on jej tam te korzenie wszystkie przetnie na głębokość 3 metrów. Także to trzeba naprawdę zbadać, czy to jest w ogóle dobry pomysł, to wszystko.
To co z tym cytryńcem, pyta pani Maria, bo witam z deszczykiem ciepłym i czekam, co zrobić z cytryńcem, bo pani Maria by chciała zapewne, żeby on miał piękne owoce.
Właśnie nic. Po prostu cytryniec, bo czy to nie było o przycinaniu?
No tutaj właśnie co zrobić, a w zeszłym tygodniu to niestety gdzieś ten SMS
wydaje
się
wydaje mi się, że to, jeżeli chodzi o, w każdym razie, jeżeli chodzi o przycinanie, to oczywiście nie należy go przycinać. Cytryńca, niech on sobie spokojnie się pnie. Jest to roślina, która może dorastać do dosyć wysokich rozmiarów, dlatego, bo nawet i do 10 metrów się mówi, ale wiadomo, że to musiały być bardzo, bardzo sprzyjające warunki. Lubi ciepło, pięknie
pani
pachnie.
Pani Maria dopisała, chodzi o to, co zrobić, aby kwitł i miał owoce.
Przede wszystkim musi być na zacisznym i słonecznym stanowisku. To jest bardzo ważne, dlatego, bo to jest roślina jednak, która lubi ciepło. To nie jest roślina, która naturalnie w naszych warunkach rośnie. To jest roślina, prawda, z krajów cieplejszych, więc proszę zapewnić jej zaciszne miejsce, a to znaczy, że tam, gdzie nie szaleje wiatr, tak? Bo żadna roślina nie lubi wiatru, dlatego mówię, na działce zawsze pierwsza rzecz, to proszę sadzić żywopłot albo wiatroochron. Żadne rośliny nie lubią wiatru, aż nawet te polskie, takie twarde i nawet syberyjskie, ale już na pewno nie lubią tego rośliny, które są w jakikolwiek sposób egzotyczne dla nas. Także zaciszne, ciepłe i nasłonecznione miejsce. Bardzo porządną podporę dla niego, dlatego, bo to jest, tak jak mówię, roślina silna. Szkoda by było, gdyby tam potem jakiś płotek czy jakiś wigwam pani zniszczyła, dlatego, bo ona się będzie wić. Myślę, że nie będzie problemu, jeżeli faktycznie będzie to zaciszne i ciepłe miejsce, dlatego, bo są w Polsce osoby, które uprawiają tego cytryńca, zbierają, bo oczywiście kwiaty są piękne, pachnące, ale to nie są, że tak powiem, do zbiorów, tylko bardziej owoce są do zbiorów i z nich robi się fantastyczne przetwory, bardzo zdrowy jest.
W medycynie chińskiej chyba też.
Tak, na różne rzeczy. Do różnych rzeczy można stosować, znaczy no, przerabiać.
To nie jest to, co my znajdujemy w tych takich pastach, nazwijmy to pastach, no takich ajurwedyjskich, takich, tam się, wydaje mi się, że też jest cytryniec chiński.
Nie wiem.
Takich, bo zresztą czego tam nie ma, tam jest składników mnóstwo.
Schizandra chinensis, no mocne, pnącze, ładne też ma liście, tylko właśnie powinno być jej ciepło. I co? I tak jak każdej innej roślinie. Na pewno będzie rosła o wiele szybciej, będzie o wiele szczęśliwsza, jeżeli po posadzeniu będziemy bardzo pilnować tego, co się dzieje przy jej nasadzie, czyli w miejscu, gdzie ona jest posadzona, żeby tam nie było, żeby trawa nie podrastała, żeby nie było innych chwastów. To musi być na dole, musi być oczyszczone, przynajmniej jeżeli chodzi o cytrynca, to przynajmniej te 60 cm w sumie, takie koło, tak? Czyli o promieniu 30 cm powiedzmy. To musi być czyste, najlepiej wyściółkowane, oczywiście materią organiczną, albo kompostem, albo przekompostowanym obornikiem, albo ziemią liściową, no jakąś materią organiczną to powinno być wyściółkowane, żeby ona oczywiście, no oczywiście to zatrzyma wzrost chwastów, których też nie chcemy, ale przede wszystkim też zatrzyma wilgoć w ziemi, dlatego, bo to jest duża roślina, ona może, jeżeli to są gleby przepuszczalne, na których rosną, to one potrzebują też wody, żeby wspomóc tą całą część zieloną i te wszystkie owoce, tak, bo wiadomo, że na takim suchym to takich smacznych owoców znowu nie będzie. Także taka dobra praktyka, prawda, ogrodnicza, po prostu tak jak do każdej innej rośliny się stosuje.
Pani Kasia się martwi, ale nie wiadomo, czy ma powody. Dzień dobry Państwu. Jesienią posadziliśmy buki na żywopłot. Jeszcze nie puściły pędów, ale są ukorzenione. Dać im jeszcze czas, czy już się martwić? Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. U mnie też jeszcze bardzo wcześnie jest. Buki to w ogóle. Najpierw zawsze idą graby i graby faktycznie u mnie mają już takie, widać, pąki są liściowe. Widać, że one żyją, że tak powiem.
Jeszcze parę dni można
spokojnie z bukami
odczekać.
Można. Buki są bardzo późne. One przynajmniej miesiąc później po grabach wypuszczają liście.
Dzień dobry Pani Kasiu, muszę przesadzić rododendron, który rośnie u mnie już około 14 lat, ma 1,5 metra wysokości. Zrobić to teraz, czy jak przekwitnie? Pozdrawiam się, Pani Barbara.
Może na jesień, wiesz, bo teraz jest taki okres akurat, że rododendrony będą kwitły, więc po co jemu jeszcze więcej tego stresu robić? No, jeżeli przekwitnie, to tylko będzie tak, jest taka możliwość, że będzie już ciepło i sucho, także wtedy trzeba będzie naprawdę zadbać, żeby wykopać ogromną ilość ziemi razem z tym korzeniem. Ale przesadzałam takie rododendrony latem i mieliśmy sukces, tak? Czyli udało się, więc jest to możliwe. Tylko potem proszę bardzo o to zadbać też, żeby właśnie była ziemia wyściółkowana pod rododendronem, żeby wilgoć nie uciekała. No, potem trzeba nawet, jeżeli ma Pani taką możliwość, rozłożyć jakieś nawadnianie kropelkowe pod ściółką, żeby w razie czego pomóc temu rododendronowi. No i oczywiście jak najwięcej materii organicznej, żeby on miał dobrą glebę. Czyli
Po. Pan Rafał pisze, dzień dobry, podsypałem wapno dolomitowe na trawnik. Czy pod lawendę również powinienem go podsypać? Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam, można podsypać lawendę, dlatego, bo lawenda jest typową rośliną, która uwielbia zasadowe gleby, także to nie ma o czym mówić. Może pan podsypać lawendę, można również lawendę podsypać popiołem, bo popiół też fantastycznie i otwiera glebę i też taki jest bardziej zasadowy. Często się stosuje na plantacjach lawendy właśnie popiół z kominka. Oczywiście drzewny, tak, popiół. Tak.
Tak, to jedziemy dalej. Witam Państwa. Od roku posiadamy ogródek, ale trawa nie chce ładnie rosnąć. Kiedy mogę przekopać ogródek, nawieść nowej ziemi i zasiać trawę po sprawdzeniu ziemi? Deweloper posadził nam trawę na piasku mieszanym z ziemią i cementem, czyli cały, nawet nieeleganckie słowo, z budowy. Jak można sobie z tym poradzić? Dodam, że żona nawiozła, wymieniła kawałek ziemi, posadziła krzewy i ładnie rosną. Dziękuję i pozdrawiam.
Tak, ja również pozdrawiam. To jest niestety taki problem. Jeżeli kupujecie Państwo domek z działeczką taki od dewelopera, no to jakkolwiek to się stara, to potem się okazuje, że są różne niespodzianki w tej ziemi. No nie oszukujmy się, beton, cement, przecież to jest chemia. I to dosyć mocna, więc na pewno te rośliny będą tam cierpiały. Żeby był sam piasek, to jeszcze nie jest taki straszny problem. Ale jeżeli macie...
Jest ta ziemia na ogół bardzo,
prawda? Tak, no tylko, że jeżeli pan mówi, że mają taką piaszczystą ziemię, to może ten drenaż nie jest problemem. Wydaje mi się, że tylko pod trawnik to wystarczyłoby chociaż 10 centymetrów tej ziemi, nawet maksymalnie 10 centymetrów tej ziemi wymienić. Może, no nie wiem, czy tam możecie tak po prostu dosypać tej ziemi, czy musicie się pozbyć tej takiej śmieciowej ziemi z góry, ale na pewno będzie to bardzo dobrym wyjściem. I teraz oczywiście to pamiętajmy również, że nie wiem, jak tam u państwa jest z cieniem, z nasłonecznieniem, ale trawa nie za bardzo lubi rosnąć w cieniu, dlatego też postarajcie się, żeby w tych zacienionych miejscach może nie trawnik, tylko może coś innego, może rabata z bylinami, które lubią zacienienie, dlatego, bo jednak te trawniki w cieniu cierpią i one nie zdają egzaminu.
Witam Państwa, to nie, to już było, przepraszam, SMG pisze, witam ponownie, proszę o podpowiedź, chciałbym założyć ogród warzywny, jestem przed zamawianiem ziemi, jaki skład tej ziemi zamówić, czy dużo torfu i ile, bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
I również pozdrawiam. Wydaje mi się, że wystarczy, że pan poprosi o ziemię urodzajną, bo raczej nie wiem, czy jest takie miejsce, gdzie można poprosić o dokładny skład, żeby panu to zmieszali. Chyba takiego czegoś nie ma. Także ziemia urodzajna. Nie torf, nie czarnoziem, tylko ziemia urodzajna. Normalna ziemia. Ile? No nie wiem, ile tam, szczerze mówiąc, czy ma pan rabaty wzniesione, czy to będzie taka uprawa, że tak powiem, normalna na zagonach. Ja bym wolała, żeby pan tej ziemi, może jeżeli pan musi w ogóle nawozić ziemi, to żeby może nie za dużo, dlatego, bo zawsze z ziemią obcą kupuje się obcą, no obcą całą bakterię, grzyby, to całe życie, które jest zawarte w glebie. Dlatego uważamy z tym przywożeniem ziemi do ogrodu. Ja na pana miejscu, jeżeli ta pana ziemia nie jest aż tak strasznie zła, a nie widziałam jeszcze tak strasznie złej ziemi tutaj na północy Polski, to po prostu ją polepszyć. Polepszyć ją przez dodawanie każdego roku jakiejś właśnie materii organicznej. Dodawać przekompostowany obornik, dodawać kompost. Można ewentualnie, jeżeli ma pan naprawdę z takiego bardzo zaufanego źródła jakiś torf, ale to też trzeba by było przesiać, dlatego, bo tam mogą być jakieś części bardzo uciążliwych chwastów, ale torf jest kwaśny i właściwie warzywa nie lubią kwaśnej ziemi. Wręcz odwrotnie, warzywniki się posypuje wapnem, także nie wiem, czy torf to w ogóle jest taki dobry pomysł, jeżeli chodzi o ten ogród warzywny. Ja bym po prostu miała taką ziemię, którą mam i tylko ją ściółkowała i przekopywała z nią materię organiczną. Ale jeżeli pan musi dokupić ziemi, to wtedy ziemia urodzajna.
A niektórzy mają takie właśnie pytanie, no dobra, to sobie wydzielę tutaj rabaty wzniesione, zrobię, jakiej głębokości powinno być ta ziemia, żeby na tych rabatach mi coś rosło, warzywa? Czyli
szczerze mówiąc...
30 centymetrów?
Tak, moje rabaty wzniesione mają 20 centymetrów chyba, bo to są deski wielkości 20 centymetrów na 5 centymetrów grubości, dlatego, bo takie deski grube, one wytrzymują o wiele, wiele więcej lat niż takie zwykłe deski tarasowe. Ja mam deski zamówione na tartaku, modrzewiowe, polski modrzew. Szczerze mówiąc, modrzew jest jednym z najlepszych budulców, jeżeli chodzi o rabaty wzniesione, bo nie trzeba go niczym konserwować, bo to jest drewno, które ma wystarczająco swoich własnych soków, sam się fajnie konserwuje, wręcz odwrotnie, jak czymś zakonserwujemy, to wręcz zgnije, bo od środka nie będą mogły te soki, że tak powiem, wypływać. Także takie deski, grubość 5 cm, wysokość 20 cm, długość, to już zależy od państwa tych desek. Warto te rabaty wzniesione robić na szerokość, powiedzmy 1,20 m, nie szersze, dlatego, bo będzie potem problem z dojściem, że tak powiem, do środka, do tych rabat, bo po co po nich chodzić, po co męczyć tą ziemię. Czyli takie 20 cm, taka rabata, taka skrzynia właściwie, leży po prostu na ziemi, ziemię przy tym trzeba bardzo ładnie wyrównać, to wkładamy na tą ziemię i w środku możemy dodać ziemi urodzajnej, ale lepiej, żeby właśnie to była jakaś materia organiczna i to wszystko przekopać z ziemią tam, która jest istniejącą. Nie należy tej całej, tam nie należy nic wykopywać, nie należy tego robić na żadnych agrowłókninach, na żadnym plastiku. Musi to, co jest w rabacie wzniesionej, łączyć się z rodzimym podłożem. Tak samo przy zakładaniu kompostownika.
Serdecznie panią pana pozdrawiam. Mam pytanie, kiedy będzie w obrocie żywokost oraz szczepione pomidory? Czy będzie okazja panią odwiedzić? Pyta pan Krzysztof.
Panie Krzysztofie, szczepione pomidory najlepiej kupować ze sklepu internetowego ogrodbellingham.pl. Dlatego, bo niestety to są takie rarytasy, że one już w styczniu były, że tak powiem, pokupowane, pozamawiane i teraz właśnie rozmawiałam z Michałem, który mi pomaga to szczepić i mówi, że tak naprawdę trzeba się bardzo spieszyć, bo już jest końcówka. Także nie wiem, co będę mogła zaoferować państwu podczas kiermaszu sadzonek u mnie w ogrodzie.
Kiedy?
19 maja. Na pewno będę mogła państwu zaoferować sadzonki, że tak powiem, pomidorów tradycyjnych, dawnych odmian, które sama uprawiam u siebie, że tak powiem, ale te pomidory szczepione, one są, że tak powiem, specjalnej troski, no bo one trzeba jeszcze je szczepić i one mogą się skończyć. Na pewno jakieś będę miała, ale nie wiem, czy dużo. Nie wiem, czy też żywokosty zostaną, czy będą jeszcze w sprzedaży podczas tego kiermaszu sadzonek 19 maja, dlatego, bo jest lista i niestety to jest takie troszkę trudne. Trzeba się zapisać, trzeba napisać e-maila. Jeżeli pan się do nas zapisze, to albo może już się zapisał, jeżeli pan jest na liście, to te żywokosty zostaną wysłane w przeciągu 2-3 tygodni, bo jednak nie zapominajmy, tak jak mówiłam wcześniej w programie, długo było bardzo chłodno i tak naprawdę dopiero od takich 10 dni to wszystko zaczęło rosnąć i te żywokosty też nie są znowu takie wielkie, ale już zaczynamy wysyłać. Więc jeżeli pan nie jest na tej żywokostowej liście, że tak powiem, to proszę napisać e-maila i już zapisywać się na następną listę, bo już jest tam też sporo osób. A jeżeli chodzi o ten kiermasz sadzonek, to jak najbardziej zapraszam, to będzie pierwszy dzień, 19 maja, to jest sobota, kiedy nasz ogród będzie otwarty i potem już będzie regularnie otwarty. Również zapraszam na ostatnie warsztaty, dlatego, bo w tym miesiącu już drugie warsztaty praktyczne ogrodnik odbędą się w tą najbliższą sobotę i to jest ostatnie, że tak powiem, z serii praktycznego ogrodnika. Potem już nie będzie, będzie jeszcze warsztaty dotyczące ziół, warsztaty dotyczące uprawy roślin w pojemnikach, ale takich warsztatów praktyczny ogrodnik już w tym sezonie nie będzie, no bo to się robi wiosną, tak? Uczymy się wysiewów wewnątrz, na zewnątrz, jak przygotowywać glebę, co teraz robić, jak przycinać. Dlatego to jest ważne, żeby to się odbyło w ogrodzie właśnie w kwietniu.
Pani Agnieszka pisze, witam, posadziłam ubiegłej wiosny kupne sadzonki bukszpanu, wysychają, brązowieją, co robić? Pozdrawiam, ja to widzę w wielu miejscach, że bukszpan choruje.
To znaczy, no bukszpan ma różne problemy. Ogólnie bukszpan jest bardzo wytrzymałą rośliną, jeżeli chodzi o polski klimat, więc raczej ona nie przemarza. Ale ma swoją chorobę, nazywa się to...
Tak rudzieje, jakoś taki rudy się robi.
Tak, ale to nie, to akurat, to szczerze mówiąc bardziej związane jest z glebą, z tym, co jest w glebie, jeżeli tego bukszpanu nie podlewamy, no bo po posadzeniu nas należy rośliny podlewać, jeżeli nie podkarmiamy, jeżeli nie utrzymujemy w czystości miejsca, w którym ten bukszpan rośnie, tak, także jeżeli tam są jakieś chwasty, które wyciągają wszystko, co najlepsze z gleby, a ten biedny bukszpanik nie może nic dla siebie wziąć, no to on nie będzie rósł, on będzie brudnawniał. Faktycznie o tej porze roku też jest nowych przyrostów i one też są takie trochę brązowo-rudawe, ale to akurat nie jest choroba. O tej porze roku bukszpany wyglądają bardzo podejrzanie. Niemniej jednak jest choroba bukszpanów, ale wtedy one w ogóle tracą liście. i te gałęzie są takie, takie ogołocone, wyglądają jak takie ości rybie. I to jest zaraza niestety, zaraza taka bukszpanowa, nazywa się box blight po angielsku. Tak samo jak zaraza ziemniaczana, to jest choroba grzybowa i jeżeli takie problemy macie państwo, zaobserwowaliście na swoich bukszpanach, to niestety raczej na 90%, jeżeli, no, też w zależności jak dużo tej choroby jest, jak już to daleko postąpiło, tak, jaka część bukszpana jest chora, no to raczej tego się nie odratuje i zanim to się przeniesie na inne bukszpany w ogrodzie, może lepiej by było się tego bukszpanu pozbyć. Ogólnie warto też bukszpany opryskiwać, bo one fantastycznie reagują na przykład na opryski z efektownych mikroorganizmów, tak, z tych zwanych emów. To są probiotyki, po prostu szczepy wielu ilości dobrych bakterii. Taką mieszanką można je opryskiwać gnojówką z albo z obornika, albo z pokrzywy, dlatego, bo teraz na razie w ogóle zapominamy o gnojówce z żywokostu, na razie cały czas podlewamy azot, albo gnojówką albo z pokrzywy, albo po prostu z
pokrzywa
obornika.
Pokrzywa troszeczkę za mała na jeszcze tak, szkoda ja, i na gnojówkę, tak. Lepiej ją na samą.
Tak jest, ale krowy zawsze działają, krowy zawsze ich chodzą do toalety, więc warto taką kilka szpadli takich odchodów krowich zebrać i zrobić sobie świeży, piękny, świeżą gnojóweczkę, jeżeli macie państwo taką okazję, bo potem tym podlewam. Ja mam taką beczkę, stoi u mnie niedaleko szklarni i podlewam teraz tym obornikiem gnojówką z obornika, podlewam wszystkie moje doniczki z bratkami, ze wszystkimi teraz kwitnącymi cebulkami wiosennymi, a moje donice teraz wyglądają przepięknie, bo teraz to właśnie, tak jak pan Tomasz mówił, to wybuchło. Wszystkie narcyzy, tulipany zaczynają kwitnąć, szafirki, no te moje donice naprawdę wyglądają przepięknie. To, co państwu tak polecam jesienią, żeby sadzić warstwowo dużo tych różnych cebulek w donicach na wiosnę, to teraz wszystko owocuje.
W związku z deficytem pomidorów szczepionych pytanie od pani Sławki. Witam. Na jakich podkładach szczepią państwo pomidory?
Na podkładach dzikich pomidorów. Dzikiego pomidora, bo to jest tylko jeden taki.
Mam na balkonie powojniki. Jedne puściły zielone listki, a połowa jeszcze nie. Do kiedy poczekać, czy nie zmarzły? Pyta pani Teresa z Sopotu. Powojniki. Część ruszyła, a część się waha. Jak ten baca po weselu.
No nie wiem, może jeszcze warto troszkę poczekać, tylko nie wiem, czy to są różne na przykład gatunki tych powojników, bo niektóre może są późniejsze, niektóre są wcześniejsze. Jeżeli to są wszystko egzemplarze z tego samego gatunku, no to może faktycznie one przemarzły, ale jeszcze można poczekać. Zawsze można sprawdzić tak naprawdę, czy roślina przemarzła, czy nie. Troszeczkę bardzo tak delikatnie, albo nożykiem, albo paznokciem, naruszając korę. No też jest taka, no, powiedzmy, kora, tak, na powojnikach i zobaczyć, tam w środku jest zielono, czy jest sucho, bo jeżeli jest suche, to wtedy oczywiście nic z tego nie będzie, ale wydaje mi się, że jeżeli ten powojnik się nie łamie, taki nie kruszy w rękach, nie jest suchy, no to będzie okej. Okay. Ja tak sprawdziłam moją budleję Dawida i jestem bardzo szczęśliwa, bo moja budleja Dawida przeżyła i teraz nie wiem dlaczego też przeżyła, bo lawendy, powiedzmy, padły mnie w ogrodzie, nie przemarzły, a ta budleja przeżyła, także ja jestem szczęśliwa.
Pani Gosia będzie szczęśliwa, jeśli zdążymy odpowiedzieć na pytanie, czy krzaczek maliny można przyciąć jeszcze, bo nie przycięłam jesienią.
Jeżeli to zależy, czy to jest krzaczek maliny owocującej wczesnej, czy późnej. Jeżeli późne, to można się jeszcze pokusić, ale też warto może nie przyciąć, tylko może wyciąć stare pędy. Ale to też w zależności, jaka to jest malina, tak? Także jeżeli to jest malina, która kwitnie i owocuje w pierwszej części lata, czyli tak zwana wczesna, no to wtedy musimy ją przyciąć zaraz po owocowaniu, żeby miała cały następny sezon, cały sezon jeszcze do wytworzenia pędów, na których w przyszłym roku będzie miała kwiaty i owoce. Jeżeli to jest malina, która owocuje później, późnym latem lub jesienią, to wtedy to się przycina znowu późną zimą. Czyli teraz teoretycznie już jest wiosna, właściwie lato, więc można by było może ją, tak jak mówię, troszkę posprzątać, wyciąć niektóre pędy, bo też nie potrzebuje. Czasami zostawiamy za dużo pędów na malinach, ale niestety, jeżeli tak chodzi o takie całkowicie przycinanie, to nie wiem, czy zdąży potem odrosnąć, żeby zakwitnąć i żeby miała owoce.
Mnóstwo SMS-ów, pani Katarzyno, ja je spróbuję zebrać i wydrukować, natomiast myślę, że pytanie, które będzie się pojawiało, bo ono już się pojawia, dotyczące pierwszych prac, pomyślę na to, że chcemy mieć folię, chcemy mieć coś na kształt szklarni i pewnie do tego tematu, który w zeszłym roku szczegółowo był omówiony, trzeba będzie wrócić, ale to już nie dziś.
To wrócimy do tego w przyszłym tygodniu, dobrze.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.